Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nowe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i komentarz Papieskiej Akademii Pro Vita do kontrowersyjnego dekretu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tym zagadnieniom poświęcimy część informacyjną. Przy okazji obrad Papieskiej Akademii Nauk Społecznych gościem programu będzie ambasador Hanna Suchocka. Następnie nadamy relację z Lublina, gdzie zakończyła się międzynarodowa konferencja Chrześcijaństwo a jedność Europy. Na piątkowy magazyn wieczorny 28 kwietnia zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Podczas audiencji prywatnej dla kardynała Josesa Rejwy Martinsa papież upoważnił kierowaną przez niego Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania 22 dekretów. 7 z nich dotyczy cudów przypisywanych wstawiennictwu meksykańskiego biskupa Rafała Gisara, zmarłego blisko 70 lat temu, oraz dwojga Włochów, dwojga Hiszpanów i dwojga Francuzów. 5 sług Bożych było założycielami zgromadzeń zakonnych, natomiast hiszpański augustianin Marian de la Mata Aparicio misjonarzem w Brazylii. Jest on ze wszystkich tych postaci najbliższy naszym czasom, zmarł 23 lata temu.
Dalszych 7 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczy męczeństwa 53 Hiszpanów, w tym 2 biskupów, zamordowanych za wiarę w roku 1936 oraz Węgierki Sary Szalkahazy. Należała ona do bezhabitowej wspólnoty życia konsekrowanego. Hitlerowcy rozstrzelali ją w grudniu 1944 roku w Budapeszcie razem z Żydami, których ukrywała.
Natomiast 8 dekretów wspomnianej dykasterii stwierdza heroiczność cnót 4 Hiszpanów, 3 Włoszek i Niemki. Oprócz zmarłego na początku XX wieku arcybiskupa Toledo, kardynała Cyriaka Sanczy i zmarłej ponad 80 lat temu włoskiej szarytki Józefiny Nicoli, pozostałych 6 sług Bożych to założycielki zgromadzeń zakonnych.
Na niedawną decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opowiadającą się przeciw ludzkiemu życiu zwrócono uwagę w niedzielnym wydaniu L'Osservatore Romano. Obszerną notę w tej sprawie opublikowali dr Carlo Casini z Papieskiej Akademii Pro Vita i jej prezes biskup Elios Greccia. Chodzi o apelację Natalii Iwans, która przed 5 laty poddała się pozaustrojowemu zapłodnieniu nasieniem ówczesnego swojego konkubina, zanim ze względów terapeutycznych wycięto jej jajniki. Gdy związek obojga po kilku miesiącach się rozpadł, partner zażądał zniszczenia zamrożonych embrionów. Pani Iwans, która po wycięciu jajników nie może już mieć potomstwa, żądała przeniesienia embrionów do jej macicy. Ponieważ sąd brytyjski w oparciu o tamtejsze prawodawstwo przyznał rację partnerowi i opowiedział się za zniszczeniem embrionów, zwróciła się ona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ten jednak apelację odrzucił. Uznał, że skoro prawo różnych krajów europejskich w kwestiach związanych z zapłodnieniem in vitro i czasem rozpoczęcia ludzkiego życia nie jest jednolite, Trybunał Praw Człowieka nie ma racji, by się tą sprawą zajmować.
Jeżeli Trybunał specyficznie powołany do ochrony praw człowieka uznaje je tylko wtedy, gdy są wyrażone w ustawodawstwie pisanym, stwierdza się w nocie, to odniesienie międzynarodowych dokumentów do praw człowieka przestaje mieć znaczenie. Podstawą ludzkich praw nie są przecież uzgodnienia zmieniające się w czasie i przestrzeni, ale sama godność człowieka. Papieska Akademia Pro Vita przypomina, że prawa dopuszczające niewolnictwo cieszyły się kiedyś powszechnym konsensusem, co bynajmniej nie oznacza, że były sprawiedliwe. Na procesie norymberskim nie uwzględniono obrony niemieckich żołnierzy, którzy usprawiedliwiali się, że działali zgodnie z obowiązującym wówczas w ich kraju prawem. Jeżeli człowieka określa prawo, to nie trudno o dyskryminację. Czytamy w nocie na łamach L'Osservatore Romano. Prawo nieraz przecież określało, że w pełni człowiekiem jest tylko ten, kto nie jest niewolnikiem albo kto należy do rasy aryjskiej.
Dzieci i młodzież często jako pierwsze doświadczają konsekwencji znamiennego dla naszych czasów zmierzchu miłości i nadziei. Przypomina o tym Ojciec Święty w przesłaniu na rozpoczętą dziś w Watykanie 12. sesję plenarną Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. W obradach biorą udział nie tylko członkowie Akademii, których jest obecnie 34, ale również eksperci i młodzi obserwatorzy z całego świata. Temat obrad brzmi Wymierająca młodzież, solidarność z dziećmi i młodzieżą w wieku niepokojów.
W przesłaniu do uczestników sesji papież wskazuje na starzenie się współczesnych społeczeństw, odczuwane zwłaszcza w krajach rozwiniętych. wydłużyło się ludzkie życie przy równoczesnym spadku liczby urodzin. Ma ono różne przyczyny, gospodarcze, społeczne i kulturowe, ale jego ostateczne źródła są duchowo-moralne. Wiążą się z niepokojącym niedoborem wiary, nadziei i także miłości. Może właśnie to on jest przyczyną rozwodów, niezawierania małżeństw i zmniejszania się przyrostu naturalnego. W wieku niepokojów młodym ludziom często brakuje moralnej pomocy ze strony dorosłych z poważną szkodą dla ich rozwoju umysłowego i duchowego. Wiele dzieci wzrasta dziś w społeczeństwie zapominającym o Bogu i o wrodzonej godności człowieka, pisze Benedykt XVI. W szybko globalizującym się świecie wystawione są one często na materialistyczne wizje świata i ludzkiego życia. Dzieci potrzebują przede wszystkim miłości i tego, by rozwijać się w warunkach zdrowej ludzkiej ekologii. Papież zwraca uwagę, że ludzki rozwój wymaga wewnętrznej wolności. Bez niej młodzi ludzie doznają zniechęcenia czy buntu. W przezwyciężaniu konfliktów ludzkiego serca chrześcijanie mogą pomóc, przekazując młodym pokoleniom wiarę przeżywaną w miłości.
Do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych należy uczestnicząca w watykańskich obradach ambasador Hanna Suchocka.
Wystąpienie otwierające miał przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, kardynał Trujillo, który przedstawił bardzo szeroki obraz sytuacji rodziny i stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, stosunków wewnątrz rodziny, podkreślając bardzo mocno potrzebę oparcia tych relacji na zasadach fundamentalnych, które we współczesnym świecie trochę giną. Następnie ważnym wydaje mi się komentarzem do wystąpienia kardynała było wystąpienie żony pana premiera Blaira, która ze swoim doświadczeniem jako prawnika i w szczególności prawnika zajmującego się prawami człowieka, prawami dzieci, przedstawiła bardziej optymistyczną wizję rozwoju sytuacji. Mówiąc o wszystkich trudnościach, ale jednak nie zakończyła tego swojego wystąpienia bardzo katastroficzną wizją. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że poszczególne sesje poświęcone będą omawianiu sytuacji w poszczególnych regionach, bo trend generalny jest wspólny we wszystkich krajach i właściwie na wszystkich kontynentach, a mianowicie powiększający się rozdźwięk ilościowy pomiędzy dziećmi, młodzieżą, a ludźmi starszymi. I dlatego taki tytuł tej całej sesji dzisiejszej, znikająca młodzież, jakby w społeczeństwie stająca się małym odsetkiem, i to wywołało zainteresowanie Akademii i cała sesja temu zostanie poświęcona, jak można odtworzyć relacje w rodzinie i spowodować zmianę negatywnych trendów demograficznych.
Ale są też i zagadnienia niepokojące, to znaczy sytuacja, w której nie ma kontaktu osobowego rodziców z dziećmi. I te wszystkie zjawiska patologiczne, jak przemoc, jak przestępczość wśród młodzieży. Czy również właśnie o tym zjawisku będziecie Państwo mówili?
Ja myślę, że każdy będzie poruszał zagadnienia, które w danym regionie są zagadnieniami najbardziej gorącymi, a to, na co zresztą wskazywał kardynał w swoim wystąpieniu, brak tych wartości fundamentalnych, na których oparta jest rodzina obecnie, między innymi rodzi takie poczucie nihilizmu, zagubienia. Młodzież, dzieci nie mają fundamentów, nie mają z kim porozmawiać, nie mają oparcia i dlatego szukają tego oparcia w sztucznych środkach, które w rezultacie wcale nie są oparciem, tylko prowadzą do większej destrukcji. Ja jednak chcę zwrócić uwagę i będę w swoim komentarzu zwracała na to uwagę, że rola Kościoła jest niezwykle istotna w tych wszystkich procesach. Praca Kościoła, praca duszpasterska, praca od podstaw, nie tylko samego Kościoła, ale właśnie ludzi, szeroko pojętego Kościoła, ludzi, którzy są związani z Kościołem, którzy tworzą przykościelne instytucje, które tworzą instytucje oparte na pewnych wartościach, pomagają przełamywać te trendy. I my w Polsce obserwujemy takie zjawiska, w których młodzież się angażuje coraz bardziej bezinteresowanie. Tworzy się wolontariat młodzieżowy, uczy się pomagania ich innym i tym samym znajdowania kontaktu ze starszymi ludźmi. Oczywiście kropla w morzu całego problemu, ale jest i to być może w perspektywie okazać się tym dobrym, pozytywnym trendem.
Czy w czasie sesji będzie też mowa o różnych pozytywnych propozycjach umocnienia rodziny?
No myślę, że tak, bo oczywiście zawsze się podkreśla, że polityka rodzinna musi być także wspierana przez państwo. Musi to być polityka, która będzie dopasowana do problemów w państwie, ale wiadomo, że ona także musi być polityką realną, to znaczy nie tylko zbiorem pobożnych życzeń, ale osadzona w realiach danego państwa i w możliwościach danego państwa. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby taką najlepiej odpowiadającą sytuacji politykę w tym zakresie realizować. My musimy pamiętać o jednym, że rzeczywiście trzeba przywrócić model, w którym dziecko jest wychowywane w rodzinie, bo to myśmy trochę tak do tego wyszli, że cały obowiązek wychowania, edukacji spoczywa na państwie. To jest zupełnie, bym powiedziała, inny wymór. Państwo ma stworzyć gwarancje, państwo powinno stworzyć pewne zabezpieczenia, natomiast ciężar musi być położony na rodzinę i ten kontakt interpersonalny w rodzinie jest najważniejszy. Tego nie zastąpi żadna instytucja państwowa ani publiczna. I to, co jest najważniejsze w tym momencie, to uważam, że to jest przywrócenie pozytywnego myślenia o roli rodziny, o tym, że rodzina jest kluczowa w społeczeństwie, a nie przeżytkiem i że ona w gruncie rzeczy stanowi tylko ograniczenia, a zasadniczym celem jest wyzwolenie się od rodziny. To jest właśnie błędne myślenie, ale też to jest najtrudniejsze, bo to wymaga zmiany mentalności. Właściwie wychowywało się przez kilkadziesiąt poprzednich lat i to niezależnie od tego, gdzie i na wschodzie, i na zachodzie Europy. W takim myśleniu, że trzeba dążyć do wolności, do wyzwolenia się, do swobody, do bezstresowego, jak to się nazywało, wychowania. Właśnie to bezstresowe wychowanie powoduje, że zetknięcie z jakimkolwiek stresem czyni młodzież zupełnie bezbronną. Dlatego wychowanie w rodzinie musi być wychowaniem autentycznym, musi być, jakby można powiedzieć, powrót do tego, że w rodzinie się rozmawia, w rodzinie się stawia problemy i z rodziny się wychodzi umocnionym. Ja zdaję sobie sprawę, że w obecnych warunkach jest to niezwykle trudno i ktoś może powiedzieć, że to jest idealistyczny program, ale no mówię trochę może z mojego własnego doświadczenia. Moi rodzice byli pracującymi rodzicami, ale zawsze poświęcali nam czas i wiadomo było, że wieczorem po pracy było spotkanie w domu przy stole, gdzie się wszystkie problemy dyskutowało i gdzie można było wszystko wypowiedzieć. I dzięki temu wiadomo było, że ze wszystkim można przyjść do domu. I to dawało bardzo dużą siłę do dalszego działania i do stawiania czoła przeciwnościom.
Z ambasador Hanną Suchocką rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Duchowej jedności Europy oraz wkładowi chrześcijaństwa w kształtowanie Starego Kontynentu poświęcone było spotkanie naukowców różnych dziedzin w Lublinie. Katolicki Uniwersytet Lubelski 26 i 27 kwietnia gościł prelegentów z Polski i zagranicy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Dyskutowano m.in. o korzeniach jedności i poczuciu tożsamości Europy.
W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od środy trwała konferencja Chrześcijaństwo a jedność Europy – doświadczenia i wyzwania. Przez dwa dni świeccy i duchowni historycy, filozofowie i teolodzy dyskutowali o roli chrześcijaństwa dla tożsamości zjednoczonej Europy.
Chrześcijaństwo a jedność Europy, no to jest temat bardzo, myślę, ważny.
Mówi jeden z organizatorów, profesor Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii KUL.
Zwłaszcza w kontekście wielkich debat nad Konstytucją Europejską i nad wkładem chrześcijaństwa w dziedzictwo Europy, w jedność Europy. Chcemy poddać refleksji temat, który wydaje się być w tej chwili niezwykle aktualny, bo Europa potrzebuje jakiegoś spoiwa aksjologicznego. Wiadomo, że są jakby dwie kandydatury do odgrywania roli takiego spoiwa. Z jednej strony to jest jakaś taka ideologia oświeceniowa, ateistyczna czy agnostyczna, a z drugiej strony chrześcijaństwo i cały chrześcijański system wartości.
Otwierając konferencję, rektor KUL, ksiądz profesor Stanisław Wilk, podkreślał, iż w przeddzień drugiej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czas poszerzyć perspektywę patrzenia na Unię.
Musimy zapytać nie tylko o to, co Unia Europejska może nam dać, ale również o to, co my możemy jej zaproponować. Postawę roszczeniową wypada uzupełnić postawą troski i współodpowiedzialności za kształt Europy. Dostrzegamy bowiem coraz wyraźniej, że targana jest ona wielorakimi wewnętrznymi napięciami, że dbając o dobrobyt swoich aktualnych członków, gotowa jest zbyt długo trzymać u progu inne państwa do niej kandydujące, a zwłaszcza, że troska o konkurencyjną gospodarkę nie idzie w parze z troską o wspólne dziedzictwo kulturowe.
Naukową sesję rozpoczął wykład o chrześcijańskich korzeniach europejskiej jedności. Historyk, profesor Jerzy Kłoczowski, podkreślał, iż naukowa historia w ostatnich dziesięcioleciach wniosła ogromny wkład w zrozumienie zjawiska europejskiego.
Nasza Europa formuje się w X-XII wieku. Ważne są korzenie starożytne, judeo-chrześcijańskie, greckie czy rzymskie, ale wielkość Europy polega na tym, że z tamtych korzeni stworzyła się oryginalna bardzo cywilizacja. Ona się nie nazywa Europa, ale od XI-XII wieku nazwa, którą ci ludzie w tym kręgu cywilizacyjnym, przede wszystkim zachodnim łacińskim, używają, jest to nazwa łacińska Christianitas, albo inna Respublika Chrystiana, i trzeba użyć polskiego określenia. To jest Rzeczpospolita Chrześcijańska. I Rzeczpospolita Chrześcijańska jest nazwą, która będzie w użyciu do XVII wieku, można powiedzieć. I tam się urodziła nasza Europa. Nasza Europa się zrodziła z Rzeczypospolitej Chrześcijańskiej. Jeżeli ktoś to dzisiaj neguje czy nie widzi, to jest albo analfabetą lekceważącym naukę historyczną, albo człowiekiem złej woli, albo ten, który chce się absolutnie odciąć od wszelkich korzeni, bo tacy też są.
Z kolei wielkie dramaty XX wieku profesor Kłoczowski określił mianem samobójstwa Europy. Podkreślał także rolę pojednania dla dziejów.
Pojednanie jest bardzo trudnym zadaniem, bo ono też zawsze wymaga, żeby partnerzy wiedzieli, kim są. I tutaj między innymi pogłębienie i korzenie kulturowe. Tylko ludzie o głębokich korzeniach kulturowych są zdolni do rozmawiania z innymi, do szukania pewnego rozwiązania, do poszanowania innych i do znalezienia pewnego mądrego kompromisu. I tutaj warunkiem, że tak powiem, tej przyszłej Europy, znów wracamy do tego, jest na pewno to zakorzenienie.
Wielki kanclerz KUL, ksiądz arcybiskup Józef Rzyciński, także odniósł się do wkładu chrześcijaństwa w dorobek kulturowy Europy.
Ta solidarność Kościoła, który był przez 20 wieków obecny w sercu dramatów Europy, jest zadaniem dla naszego pokolenia. To Kościół kształtował duchowe oblicze kontynentu, wznosząc uniwersytety, budując klasztory, ukazując wzorce świętości. Uczył radykalizmu, którego cenę stanowiła także krew męczenników. Dziś nie wolno nam zapomnieć o tej wielkiej tradycji pokoleń po to, aby zamknąć się w łatwym sceptycyzmie czy w powierzchownej krytyce. Dziś, gdy Europa doświadcza wyjątkowej dawki wyzwań kulturowych, istnieje szczególna potrzeba troski o tę wspólnotę wartości, którą w tym miejscu możemy budować, starając się jednoczyć dwa płuca.
W referacie arcybiskup Rzyciński starał się odpowiedzieć na pytanie, czy pluralistyczna Europa może być chrześcijańska.
Odpowiedź na postawione pytanie może być pozytywna, jeśli oznak chrześcijańskiej Europy będziemy upatrywać w istotnej kulturotwórczej roli wartości ewangelicznych w możliwym procesie ewolucji kulturowej naszego kontynentu. Potrzeba otwarcia na wartości jest potrzeba wypracowania tej godności człowieka, która będzie jednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli, szukających humanizmu, i to jest równocześnie źródłem naszej nadziei na ważną rolę chrześcijaństwa w pluralistycznej Europie.
W dyskusji panelowej pod tytułem Dwa płuca Europy wziął udział m.in. ksiądz archimandryta Sergiusz Gajek, reprezentant Rzymu i Mińska.
Europa, która oddycha dwoma płucami, to Europa żywa. Europa, przed którą stoi zadanie promocji życia, w tym życia duchowego i kultury duchowej. Kiedy mówimy o dwóch płucach, to mówimy o oddychaniu, oddechu. I tym oddechem dla Europy Wschodniej, z całą pewnością dla Białorusi, jest wolność. Nawet jeśli ta wolność jest taka, jaka jest dzisiaj. Podjęcie wyzwań i realizacja zadań wymaga dobrego zdrowia i fizycznego, i duchowego. A z tym zdaje się i na Zachodzie, i na Wschodzie nie zawsze jest najlepiej. W płaszczyźnie duchowo-kulturowej dwa płuca Europy napotkają dziś niezbyt czyste powietrze, by móc swobodnie nim oddychać. Europa Zachodnia zatruwana jest smogiem pseudokultury. Na Białorusi natomiast, nie chcę wypowiadać się za Ukrainę czy Rosję, oddychamy atmosferą post-czernobylską. Dotyczy to życia duchowego i kulturowego. Właśnie w praktyce dialogu można znaleźć swoistą terapię na niedomagania. Oczywiście winien to być dialog wartości, a nie jakiś podwójny monolog.
Obrady zakończyły się w czwartek wieczorem. Dla Radia Watykańskiego Katarzyna Surowiec, Polskie Radio Lublin.
Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.